Tu Paryż RFI, wtorek 30 stycznia. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, obok mnie Sylwia Gibbs, a za szybą studia realizujący audycję AHS i technik Józef. Serdecznie Państwa witamy. Na wstępie ważniejsze doniesienia w skrócie. Seria krwawych zamachów w Iraku przy okazji szyickiego święta Ashura. Microsoft wkracza na rynek z następcą Windowsów systemem Vista. Dualistyczny schemat kampanii przedwyborczej we Francji zakłóca odtąd trzeci człowiek, François Bayrou. W Warszawie o sprawach europejskich dyskutował szef francuskiej dyplomacji Philippe Douste-Blazy. Po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Sylwii Gipsy Piotra Kamińskiego nadamy aktualności europejskie, paryski pasaż Krzysztofa Rutkowskiego, kronikę internetową Marka Brzezińskiego, paryski kwadrans jazzu pod redakcją Katarzyny Zawickiej oraz kolejną lekcję języka francuskiego. Tu Paryż, Radio France International. Zaczynamy od pełnych wiadomości dziennika. Ashura, jedno z głównych świąt w szyickim kalendarzu, było znów w Iraku naturalną okazją do krwawych międzywyznaniowych porachunków. W serii zamachów, dokonanych najpewniej przez sunnickie podziemie, zginęło co najmniej 40 szyickich pielgrzymów. W samej tylko Karbali, świętym mieście na południe od Bagdadu, zgromadziło się ich ponad 1,5 miliona. Tam wszakże nie doszło do żadnych poważniejszych incydentów, zapewne dzięki obecności 11 tysięcy irackich policjantów, a także dzięki prewencyjnej operacji sił iracko-amerykańskich. Te ostatnie rozprawiły się krwawo w niedzielę z bojówkami szyickiej sekty Żołnierzy Nieba, której członkowie zaczaili się w palmowych gajach wokół Nadżafu, przymierzając się, jeśli wierzyć lokalnym władzom, do zaatakowania szyickich dygnitarzy przewodzących uroczystościom Ashury, święta upamiętniającego śmierć Husajna, wnuka Mahometa, w którym szyici widzą trzeciego imama, będącego ich duchowym patronem. W operacji pod Nadżafem, oprócz 263 członków owej apokaliptycznej sekty, wedle oficjalnego bilansu, zginął także jej przywódca, samozwańczy Mesjasz, podający się za osławionego ukrytego imama Mahdiego, na którego nadejście czekają szyici. Dalszych 500 nawiedzonych aresztowano, jak podają irackie władze. We wtorek zamachy miały wszak miejsce gdzie indziej. W mieście Baladruz na północny wschód od Bagdadu kamikadze wysadził się w powietrze przed szyickim meczetem, zabijając 23 osoby i raniąc około 60. W tej samej prowincji Diyala ukryta przy drodze bomba eksplodowała na trasie szyickiej procesji, zabijając 13 osób. Celem trzeciego zamachu był również szyicki meczet w tejże prowincji. Zginęły tam 3 osoby. Wreszcie w samym Bagdadzie są co najmniej 10 cywilów zabił pocisk moździerzowy, który spadł na sunnicką dzielnicę Adamijach.
Święto Ashura stało się w Libanie okazją dla manifestacji z udziałem tysięcy muzułmanów szyitów. Manifestanci przemaszerowali ulicami południowego przedmieścia Bejrutu, na którym dominuje ruch Hezbollah. Wznoszono okrzyki śmierć Ameryce i Izraelowi. Przywódca Hezbollahu szeik Nasrallah potępił, zwracając się do tłumu, prezydenta Busha i byłego naczelnego dowódcę armii izraelskiej Haluca, który kierował ofensywą przeciwko siłom Hezbollah w Libanie. Zwyciężyliśmy niezwyciężoną armio, krzyczał Nasrallah. Izrael musi zginąć i zniknąć, odpowiedział tłum manifestantów.
W Strefie Gazy ogłoszono o północy rozejm po kilkudniowych walkach między Hamasem i Fatah był we wtorek jako tako przestrzegany, co nie przeszkodziło wszak zabiciu przez bojowników proprezydenckiej frakcji jednego z szefów militarnego skrzydła Hamasu. Przez 4 dni w bratobójczych porachunkach zginęły 34 osoby. We wtorek z ulic Gazy zniknęli uzbrojeni kombatanci, ale oficjalnych budynków strzegły służby bezpieczeństwa. Palestyński prezydent Mahmud Abbas powiedział ponownie w Kairze, że tak zwana siła wykonawcza, zbrojna gwardia Hamasu, jest nielegalna. Natomiast po poniedziałkowym zamachu samobójczym w Eilacie, pierwszym w Izraelu od blisko roku, izraelski minister obrony Amir Peretz oznajmił, że rozważy ewentualność wzniesienia ochronnego muru wzdłuż granicy egipsko-izraelskiej. Tu Paryż, Radio France International. Zmieńmy teraz całkiem rejestr, albowiem wybiła godzina. Następca Windowsów jest od dzisiaj w sklepach. Począwszy od dzisiaj, większość nowych komputerów sprzedawanych na świecie wyposażonych jest w nową wersję tego systemu operacyjnego firmy Microsoft. Pierwszą od Windows XP sprzed 6 lat. Zwie się ona Vista i jest rzecz oczywista. Szalenie bezpieczna, stabilna i łatwa w obsłudze. Dokładnie tak samo jak wszystkie jej starsze siostrzyce, które potem latami się kryło łatami. Według ekspertów Microsoft sprzeda już w tym roku 100 milionów egzemplarzy, co pozwoli firmie pokryć koszta rozwoju programu wynoszące 6 miliardów dolarów. Zdaniem ekspertów cytowanych przez agencję, wbrew zapewnieniom Billa Gatesa, w nowym systemie nie ma żadnych rewolucyjnych rozwiązań, tylko nowa graficzna fasada trójwymiarowa oraz nieco dodatkowego oprogramowania. System jest jednak żarłoczny i wymaga jeszcze potężniejszego sprzętu. Przy okazji rozpętano rzecz prosta babilońskich rozmiarów kampanię marketingową za 500 000 000 dolarów. W Japonii setki osób stały całą noc, by jak najszybciej położyć rękę na bezcennym pudełku, choć obyło się bez dantejskich scen z czasów Windows 95 i 98. Cena wersji podstawowej $199, wersja premium zawierająca istotne innowacje kosztuje $40 więcej. Przy okazji agencje szepcą jednak, że Apple szykuje na wiosnę całkiem nową wersję swojego systemu pod hasłem Leopard. Ma on przynieść zupełnie nowe rozwiązania. To Paryż, RFI. We Francji widać oznaki przesytu wobec narzuconej przez media absolutnej dominacji dwóch domniemanych faworytów kwietniowych wyborów. Coraz więcej Francuzów zwraca się ku kandydatowi centrum.
Czy François Bayrou jest trzecim człowiekiem, od którego będą zależeć wyniki wyborów prezydenckich? Według sondażu przeprowadzonego przez Instytut LH2 dla kilku francuskich mediów, lider centrowej partii Unia na rzecz demokracji francuskiej mógłby zebrać w pierwszej turze 14% głosów, plasując się przed przywódcą skrajnej prawicy, Jean-Marie Le Penem, 10% głosów. Nicolas Sarkozy otrzymałby 31% głosów, a Ségolène Royal 29%. Oboje muszą się więc liczyć z Bayrou i jego wyborcami. Jeśli wierzyć opinii dyrektora Instytutu Sondażowego, popularność Bayrou wzrosła z powodu polemiki na drugorzędne tematy między sztabem wyborczym Sarkozy'ego a sztabem Royal. Wizerunek François Bayrou jest dziś zaraz razem pojednawczy i protestacyjny. Deputowany z południowej Francji występuje przeciwko dominacji mediów, korupcji elit i gwiazdorstwu dwojga kandydatów uważanych za głównych. Jednocześnie zapowiedział, że chce współpracować z kompetentnymi ludźmi należącymi do najważniejszych demokratycznych sił kraju. Według wyników sondażu w drugiej turze 48% wyborców Bayrou głosowałoby na Royal, 52% na Sarkozy'ego. Z tym, że tylko 39% wyborców wie na pewno, na kogo będzie głosować w pierwszej turze wyborów prezydenckich.
Wspomniany wyżej François Bayrou znalazł nowy doskonały pretekst do potępienia systemu stosującego dwie różne miary i dzielącego ludzi na równych i równiejszych. W doniesieniach dziennika Le Parisien, które podniosły znów temperaturę debaty przedwyborczej, paryski dziennik informuje, że policja podjęła nadzwyczajne środki, aby odnaleźć skuter skradziony synowi ministra spraw wewnętrznych i głównego kandydata prawicy Nicolasa Sarkozy'ego. Pojazd został odnaleziony po 9 dniach dzięki zdjęciu odcisków palców i co więcej pobraniu próbek genetycznych. Wedle statystyk cytowanych przez Le Parisien zaledwie 8% skarg dotyczących kradzieży dwóch kółek kończy się zazwyczaj wyjaśnieniem sprawy. Inna ciekawa wiadomość z Francji dotyczy skazania na 13 miesięcy więzienia przez sąd w Metzu pewnego obywatela nazwiskiem Gilles Viardot, który zakatował na śmierć swoją sukę. Pozew wniosło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, któremu przyznano ponadto 1500 euro w formie odszkodowań. Obywatel Viardot tłumaczył się, że był na bani, ale sąd nie dopatrzył się w tym okoliczności łagodzących. I jeszcze to i owo ze świata. 114-letnia Japonka Yoneka Minagawa została uprzejmie poinformowana, że od wtorku jest najstarszą przedstawicielką gatunku Homo sapiens. W poniedziałek zmarła mianowicie starsza od niej o parę miesięcy Amerykanka pani Tillman. Pani Minagawa, która uprawia sobie ogródek w górach, postanowiła uczcić wydarzenie obiadem na zachodnią modłę. W Japonii, wiodącej prym pod względem długowieczności, 100-latków i więcej jest prawie 30 tysięcy. Szef ukraińskiej dyplomacji prozachodnio nastąpił postawiony Borys Tarjasiuk podał się do dymisji po parotygodniowej próbie sił z premierem Wiktorem Janukowyczem trzymającym z Moskwą. Tarjasiuk opowiadał się jasno za wejściem Ukrainy do NATO. Prorosyjska koalicja w parlamencie przegłosowała odwołanie go z MSZ-u, ale zawetował to prezydent Wiktor Juszczenko. W Rosji, jak donosi AFP, wystosowano do pań pracujących w sektorze nuklearnym apel o wzięcie udziału w konkursie Miss Atomu 2007. Bomby atomowe mają złożyć swe kandydatury opatrzone zdjęciem do 20 lutego. Nie wiadomo, w jakich niecnych celach użyta zostanie nuklearna Miss, ale wiemy z góry, że będzie swą urodą promieniała. Dodajmy jeszcze na marginesie, że światłością promienieje też rosyjska prawosławna cerkiew, której przywódca, patriarcha Aleksiej II, jak Giertych i jego przyjaciele, wezwał do zakończenia dyktatu Darwina w rosyjskich szkołach. Jeśli ktoś wierzy, że pochodzi od małpy, to trudno, ale niech nie wmawia tego innym, powiedział patriarcha, o którym nie wiemy skąd pochodzi. Z innej całkiem beczki w Warszawie złożył wizytę szef francuskiej dyplomacji Philippe Douste-Blazy. W jego wystąpieniach dominowały tematy europejskie. Z Warszawy mówi nasz korespondent Kazimierz Sobolewski.
Unia Europejska to dziś 27 krajów i 490 milionów obywateli. To po Chinach i Indiach największy gigant na świecie. Ten gigant wcale nie jest sparaliżowany, mówił składający wczoraj wizytę w Warszawie minister spraw zagranicznych Francji, pan Philippe Douste-Blazy, podczas debaty zatytułowanej Dokąd zmierza Europa, którą zorganizowało Kolegium Europejskie w warszawskim Natolinie. Wiodącymi dyskutantami poza ministrem Blazy byli także Anna Fotyga, minister spraw zagranicznych Polski oraz były francuski szef dyplomacji Hubert Védrine. Dokąd więc zmierza Europa, a właściwie dokąd zmierza Unia Europejska? Czy powinna mieć swoje granice, czy też ma być ideą otwartą, zawsze przygotowaną na rozszerzenie? Minister Védrine uważa, że Unia będzie kiedyś miała stałe granice. Obywatele Europy tego potrzebują, bo dziś są w stanie niepewności. Trzeba więc ich oswajać z przekonaniem, że kiedyś nastąpi koniec rozszerzenia. Jeśli rozszerzenie, to o jakie kraje? Polska szefowa dyplomacji Anna Fotyga, podkreślając potrzebę europejskiej solidarności jako fundamentu Unii Europejskiej, mówiła o Ukrainie i Turcji w kontekście rozszerzenia, które jest popierane przez Polskę. Chcielibyśmy poszerzyć ten obszar dobrobytu, przenieść go dalej na wschód, oświadczyła. Z kolei ministrowie francuscy wymieniali Bałkany, a także Maroko, z którym Unia powinna prowadzić politykę sąsiedztwa polegającego na współpracy gospodarczej i pomocy finansowej. Tak zresztą jak z Ukrainą. Dyskutowano także o konstytucji europejskiej. Minister Blazy stwierdził, że pracę nad nią trzeba szybko wznowić i poparł ambicje Niemców sprawujących obecnie unijną prezydencję, aby te prace jak najszybciej zakończyć. Minister byłby za tym, aby stworzyć choćby okrojoną wersję traktatu z najważniejszymi reformami instytucjonalnymi, między innymi z powołaniem europejskiego prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Możliwość stworzenia takiego małego traktatu odrzucił jednak minister Védrine, twierdząc, że trzeba by go było znowu renegocjować. Mówiono również o solidarności w sprawie polityki energetycznej, o stosunkach Unii z Rosją. Minister Blazy stwierdził, że nie będzie stabilnej polityki Unii Europejskiej wobec Rosji bez stabilnej Rosji. Na zakończenie francuski minister spraw zagranicznych wyraził optymizm co do przyszłości i znaczenia Europy. A wieczorem minister Blazy prowadził oficjalne rozmowy z Anną Fotygą, z których wynika m.in., że Polska i Francja zgadzają się co do konieczności stworzenia wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz w polityce rolnej. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
I w ten sposób dojechaliśmy poniekąd do końca naszego dziennika. Tu Paryż RFI, na przegląd paryskiej prasy zaprasza teraz Piotr Kamiński.
I Iran zaniepokojony amerykańskimi groźbami, zawiadamia Le Figaro. Libération zaniepokojona niechęcią kasty nauczycielskiej do lewicy. La Croix zauważa spostrzegawczo, że sama ustawa o prawie do mieszkania nie wystarczy. Trzeba jeszcze zbudować mieszkania. Le Monde wspomina zaś o francuskiej inicjatywie bliskowschodniej. Poza tym dzieje się tak wiele, a treści dzisiejszych gazet dziwnie miałka i blada. Gdybym nie była dziewicą w dzień ślubu, rodzina by mnie zabiła, mówi 20-letnia Miriam, która poślubiła latem Marokańczyka. Ślub odbył się w wiosce jego rodziców. Miriam zapewnia, że nie przesadza. Mówi o dziewczynach pobitych, zamykanych na klucz w domu albo odsyłanych do kraju za chodzenie z chłopcem. Drżała ze strachu na myśl, że ktoś odkryje jej sekret. Czytamy o tym w Le Figaro. Dowiedziała się, że w jednym z paryskich szpitali można sobie zrekonstruować dziewictwo. Ubłagała lekarza, odbyła operację, po czym plama krwi na prześcieradle w noc poślubną ocaliła honor rodziny. Jak pisze dziennik, zjawisko narodziło się w latach 80. Dzisiaj setki dziewcząt arabskiego pochodzenia, ale urodzonych we Francji, robi to samo. Padły ofiarą sprzeczności między obyczajami rodziców a pokusami życia francuskiego. Liczba próśb o chirurgiczną rekonstrukcję błony dziewiczej rośnie nieustannie, co wskazuje na wzrost rodzinnych, religijnych i męskich nacisków w tej mierze. Lekarze wahają się. Dawniej zgadzali się pisać zaświadczenia pełne formułek dostatecznie dwuznacznych, by uniknąć kary w razie postępowania sądowego. Dzisiaj Rada Lekarska tego zabroniła. Zakaz spotkał się z powszechną aprobatą środowiska, w przeciwieństwie do operacji, gdzie panują ostre różnice zdań. W jednej klinice praktykuje się ją w wypadku zagrożenia zdrowia pacjentki, co przyznajmy można rozumieć na różne sposoby. Pobicie to też zagrożenie. Inni lekarze są stanowczo temu przeciwni, twierdząc, że to woda na młyn obskurantyzmu. Źródło nowych nacisków stanowią nowi imigranci z Pakistanu i Turcji, lecz także nowe pokolenia starej imigracji. Pierwsza fala mieszanych małżeństw z lat 80. skończyła się rozwodem, co konserwatywne rodziny uznały za dowód, iż trzeba się trzymać swoich. Przebycie nowych, bardzo pobożnych imigrantów dokonało reszty, czytamy w Le Figaro. Najpierw aborcja, potem sztuczne dziewictwo. I pomyśleć, że niektórzy chcą zlikwidować we Francji specjalizację ginekologiczną. Libération rozważa ewolucję politycznych sympatii w niektórych sferach elektoratu. Dowiadujemy się na przykład, że tradycyjnie lewicowe środowiska nauczycielskie odwracają się od partii socjalistycznej. Zwalczać Sarkoziego jak najbardziej, ale głosować na panią Royal ani dudu. Tymczasem po stronie, jak to dziennik nazywa, byłych intelektualistów lewicowych szerzy się poparcie dla Sarkoziego. Ogłosili je filozof André Glucksmann, pisarz Pascal Bruckner, niegdyś suwerenista, socjalistyczny pisarz i historyk Max Gallo. Dziennikarz Eric Eschmann zauważył we wczorajszym Le Monde hałaśliwą, jak to określa, wypowiedź Glucksmanna, co jego zdaniem znamionuje prawicowe odchylenie pewnej frakcji francuskich intelektualistów. Glucksmann uzasadnia swą decyzję kwestiami międzynarodowymi, szczególnie sprawą Czeczenii, gdzie przeciwstawia jawnie antyputinowskie deklaracje Sarkoziego, niezłomnej wierności Chiraca wobec swego rosyjskiego przyjaciela. Zdaniem lewicowego dziennika najistotniejsza jest jednak sprawa stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. W czasie irackiego kryzysu Sarkozy odciął się ostro od chiracowskiej strategii antyamerykańskiej. Glucksmann zaś wziął udział w kwietniu w organizacji antyamerykańskiego pisma Najlepszy ze światów, Le Meilleur des Mondes, o jawnie neokonserwatywnej tendencji, donosi Libération. W piśmie ukazały się długie wywiady z Sarkozym i Dominikiem Strauss-Kahnem z Partii Socjalistycznej, lecz choć sam organ nikogo nie poprze i jego podpory, takie jak Glucksmann czy Bruckner, stanęły twardo za Sarkozym. A jeśli nie wiesz, kogo sam bardziej lubisz, sprawdź, kto kogo nienawidzi. Le Monde informuje o powstaniu na internecie witryny zatytułowanej Tous sauf Sarkozy, co znaczy wszystko tylko nie Sarkozy. Jej treść budzi tak żywiołową sympatię do kandydata, iż komuś z pewnością przyjdzie do głowy, iż to on właśnie stworzył ją i prowadzi. Niejaki Michel Schneider, dysydent Frontu Narodowego, który jego zdaniem nie dość radykalnie zwalcza ministra spraw wewnętrznych, wali tam z grubej rury do małego węgierskiego imigranta, którego ukazuje na fotomontażach i karykaturach z charakterystycznym krogulczym nosem przed flagami amerykańską i izraelską. Od folkloryk.
W chwili, gdy we wszystkich redakcyjnych lodówkach leżą już gotowe, obszerne materiały do publikacji po śmierci Fidela Castro, Le Monde rozmawia z Brianem Latellem, byłym ekspertem CIA, który przygląda się dokładnie sytuacji na Kubie. Jego zdaniem Raul Castro lepiej ją rozumie niż brat. Co więcej, zaś przez minione pół roku tymczasowy przywódca stał się przywódcą całkiem rzeczywistym, a zwrot w stylu rządzenia jest czytelny. Zdaniem eksperta Raul chce wprowadzić na Kubie reformy chińskie, ale wedle pierwotnej wersji Deng Xiaopinga, bez miliarderów i Mercedesów.
Latell mówi, że to Raul był architektem reżimu. On zbudował i kontrolował struktury. Był, jak się wyraża rozmówca Le Monde, producentem filmu, którego reżyserem był jego brat. Partia jest w jego rękach. Rauliści kontrolują instytucje państwowe. Przez pół wieku żył w cieniu brata, zmiażdżony cieniem tytana. Fidel nieraz go upokorzył. Raul żywi więc do niego głęboką, bolesną urazę. A w ostatnich latach ich wzajemne stosunki pogorszyły się do tego stopnia, że bracia praktycznie się do siebie nie odzywali. Raulowi brak jednak zalet Fidela: charyzmatu, popularności, doświadczenia międzynarodowego. W Stanach Zjednoczonych spędził wszystkiego 24 godziny. Nigdy nie rozwiązał żadnego wielkiego kryzysu. Nie wiadomo zatem, jak sobie poradzi w obliczu przeciwności. Na razie radzi sobie całkiem nieźle, mówi Brian Latell w Le Monde. Gdy umrze Fidel, czytamy dalej w tym wywiadzie, na Florydzie odbędą się wielkie uroczystości, na Kubie zaś całkiem pokojowa zmiana u władzy. Może i dojdzie do jakichś manifestacji, ale nie sądzę, mówi Latell, by zdestabilizowały one reżim. Dopiero po pogrzebie trzeba się będzie przyjrzeć przemianom, jakie podejmie Raul. Zdominowany brat przeżyje może wówczas swą wielką katarzis, osobiste wyzwolenie i skieruje rewolucję na całkiem nowe tory. Wyznaczy je on sam i nikt inny, kończy rozmówca Le Monde.
Pracę paryską przejrzała państwa Piotr Kamiński. Z Karaibów przenieśmy się teraz na kontynent europejski. Aktualności w Unii, o tym mówi Sylwia Gips.
Podczas konferencji w Kolegium Europejskim w Natolinie francuski minister spraw zagranicznych Philippe Douste-Blazy zaproponował dwuetapowe rozwiązanie problemu europejskiej konstytucji. Najpierw wprowadzić reformy instytucjonalne, potem zastanowić się nad nowym traktatem dla Unii Europejskiej. Douste-Blazy podkreślił wielokrotnie, że wypowiada się we własnym imieniu. Jego zdaniem ważkie postępy zawarte w traktacie konstytucyjnym, które mogłyby szybko wejść w życie, to wprowadzenie stanowiska prezydenta Rady Unii Europejskiej na okres 2,5 roku oraz ministra spraw zagranicznych i wzmocnienie współpracy między krajami członkowskimi. A oto konkluzja wystąpienia szefa francuskiej dyplomacji nadesłana przez naszego korespondenta w Warszawie Kazimierza Sobolewskiego. Myślę, że Europejczycy, a w szczególności obywatele Francji, chcieliby dziś, by Europa zajmowała więcej miejsca, chcieliby na pewno, aby była inna niż dziś i by była silniejsza, bardziej solidarna, bogatsza i bezpieczniejsza, powiedział Philippe Douste-Blazy. Zabierając głos do studentów zebranych w Natolińskim Forum Europejskim, były socjalistyczny szef dyplomacji francuskiej Hubert Védrine zakwestionował propozycję swego następcy odnośnie zawarcia porozumienia w sprawie reform instytucjonalnych. Pomysł jest pociągający, ale nic nie wskazuje na to, że będzie można szybko wprowadzić go w życie ze względu na rozbieżności zdań wśród 27 krajów członkowskich, powiedział Védrine i zaproponował z kolei, by zająć się projektami ambitniejszymi od reformowania instytucji, aby przekonać Europejczyków, że Unia Europejska jest im konkretnie potrzebna. W Brukseli ministrowie gospodarki i finansów 27 krajów członkowskich uchylili procedurę przeciwko Francji w związku z nadmiernym deficytem wydatków państwowych. Został on sprowadzony do 2,7% w 2006 roku, poniżej progu 3% produktu krajowego brutto, zgodnie z Paktem Stabilizacji i Rozwoju obowiązującym kraje strefy euro. Według słów komunikatu 27 deficyt francuskiego budżetu został obniżony w sposób wiarygodny i trwały, natomiast zadłużenie Francji jest nadal nadmierne, przekraczając o ponad 5% pułap wyznaczony dla Unii Europejskiej. Doradca Władimira Putina do spraw stosunków z Unią Europejską, Siergiej Jastrzębski, oświadczył podczas spotkania z dziennikarzami, że jego kraj podejmuje aktywne działania zmierzające do usunięcia rozbieżności wokół importu mięsa z Polski. Informację podała Polska Agencja Prasowa. Jastrzębski zaznaczył, że rosyjskie inspekcje mięsa w Polsce rozpoczną się na początku lutego i że wezmą w nich udział eksperci z Unii Europejskiej. Doradca Putina mówił szerzej o stosunkach między Rosją a niektórymi krajami Unii Europejskiej, które, jak twierdził, swoje historyczne kompleksy i lęki często przenoszą na współczesne stosunki z Rosją. Jastrzębski podkreślił, że ta sytuacja nie zadowala strony rosyjskiej. Według wyników najnowszego sondażu opinii publicznej w Polsce 72% respondentów popiera członkostwo w Unii Europejskiej. Przeciwnego zdania było tylko 6% badanych.
I w ten sposób aktualnościami europejskimi, które zebrała Sylwia Gibbs, zamykamy nasz ściśle informacyjny rozdział audycji i przechodzimy do naszych wtorkowych kronik i magazynów. Na początek pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego.
Blond włosy oznaczały od zarania estetyczną doskonałość, siłę i słoneczną radość. Brunetka kojarzyła się ze złą potęgą bezksiężycowej nocy. Boginiami urodzaju i płodności, miłości i cnoty, etatowymi dziewicami i innymi kapłankami bywały zawsze blondynki. Blondynki kuszą jak rozgrzany piasek plaży. Blondynka obiecuje wieczną młodość. Nie bez powodu lalka Barbie jest płowa. Na 2000-lecia przed narodzinami Chrystusa Sumeryjki, w większości beznadziejnie ciemnowłose, posypywały namiętnie fryzury jasnym pudrem z roztartego pustynnego piasku. Modni się w greckich polis i w rzymskich westybulach stosowały już bardziej skuteczne środki rozjaśniające włos własny lub przywdziewały peruki o słomianym odcieniu, choć uplecione z prawdziwych pukli germańskich lub słowiańskich niewolnic. Zwyczaj ten piętnował Owidiusz. Nie ubolewał wszak nad nieszczęsnym losem północnych barbarek, lecz nad próżnością rzymskich strojniś, ukrywających pod płową kosą znaki czasu lub natury. By osiągnąć jasność głowy na zbyt ciemnej albo rudej, kobiety nie wahają się namaszczać miksturą ze spopielonych liści dębów i koziego tłuszczu lub pomadą z oliwy pistacjowej wymieszanej z octem. Kiedy już masę ową w głowy wetrą, z dumą porównywać się potrafią do greckich bogiń o złocistych włosach, szczególniej zaś do Afrodyty, pisał Owidiusz. Ojcowie kościoła nie lubili blondynek, tym bardziej białogłów sztucznie wypłowiałych. Święty Cyprian twierdził, że niewiasta rozjaśniając włosy popełnia świętokradztwo, bowiem nadaje sobie barwę płomienia w wiecznym piekle gorącego. Święty Anselm szydził z nieszczęsnych, co się panoszą, i z myślnych mikstur krucze i fryzurze nadają barwę dojrzałego żyta. Tertullian zaś napisał, że te, co przemieniają barwę włosów na głowie, wstyd swemu krajowi przynoszą. Ale właśnie wtedy dworscy poeci, trubadurzy i truwerzy ze złotych pukli czynią ideał absolutny kobiecej urody. Męskiej zresztą też, bo trubadurzy wzdychali o wschorzo do pacholąd. W uczonej rozprawie Gli Ornamenti z roku 1562 pan Marinelli taki oto podał przepis na rozjaśnianie włosów. Cne panie moje, rozjaśniajcie kosę waszą, gotując w naczyniu wywar na wodzie arcyźródlanej, w której rozmieszać należy popiół z gałązek winnego grona, ze słomą jęczmienną i trzemieliną, korzeniem lukrecji obłupanym do żywego i pokropionym cytrynowym sokiem. Umyjcie włosy swoje wywarze owym, wysuszcie je na wieczcie, powtarzajcie często ablucje, a pukle wasze staną się błyszczące niczym z złota nić. W roku 1627 poeta Courval szydził z elegantek nacierających zwoje ekstrementami i ptasim guanem, ale wtedy czasy były srogie. U nas skrzył się cudnie barok strofami Jana Andrzeja Morsztyna. Do Jagnieszki w swoim takim wierszu Morsztyn pisał słowa następujące. Nie każda gwiazda takie światło toczy, jaki blask twoje wydawają oczy. Włosy nad złoto są sidła zdradliwe, w które nam łowisz, panno, serca chciwe, a karmazynowym zaś koralem usty zrównasz, które nas wabią do rozpusty. W historii blondynek przełomowym się okazał rok 1931, kiedy hollywoodzka gwiazda Jean Harlow pokazała się po raz pierwszy w platynowych włosach rozjaśnionych rewolucyjnym produktem przemysłu chemicznego białą henną. Od tego czasu nasze życie rośnie. Gdyby hennę wynaleziono wcześniej, być może Rachela nie ściągnęłaby chochoła na wesele i dzieje Polski ułożyłyby się szczęśliwiej. Niedawno zrozumiałem, że bohaterkę dramatu Stanisława Wyspiańskiego ujął w chochole nie tylko podłużny kształt, lecz również odcień słowy, bowiem Rachela na pewno bardzo chciała być blondynką.
RFI, la radio du monde.
Po bezeceństwach Krzysztofa Rutkowskiego, z którym zapuściliśmy się w kolejny pasaż paryski, do wspólnego myszkowania w sieci zaprasza nas dzisiaj Marek Brzeziński.
A zatem pomyszkujmy razem. Ba, łatwo powiedzieć, kliknij tutaj, kliknij tam, otwórz taką stronę, otwórz tamtą. Dzisiaj występuję w roli rezerwowego, ale jak słucham wybiegającej w pierwszym składzie myszki w sieci Anny Bernhardt, to mi się to wszystko wydaje tak oczywiście proste, że w ogóle brak słów. No ale trzeba mieć gdzie myszkować, to znaczy trzeba mieć sieć. Niby logiczne i oczywiste, ale nie takie znów łatwe, jakby się zdawało. Takie postawienie sprawy może wprawić w zdumienie graniczące z grozą tysiący internautów, którym do głowy nie przyjdzie, że można mieć jakiekolwiek problemy z zainstalowaniem internetu. A jednak. Kupiłem nowy komputer, w Łodzi zresztą. W jakim sklepie nie powiem, żeby nie było, że robię kryptoreklamę. Komputer super, aż przyjemnie dotykać jego nowiutkie czarne cielsko. Obsługa w sklepie nadzwyczajna i to nie tylko dlatego, że miałem pod bokiem brata stryjecznego, fachowca, który komputerami i sprzętem elektronicznym zajmuje się zawodowo. Bo wiadomo, że taki ekspert u boku to zawsze wzbudza szacunek u sprzedawcy, który wie, że nie ma do czynienia nie tylko z internetowym cymbałem, w jakiej roli to ja występuję, lecz również z człowiekiem, który może w każdej chwili powiedzieć: panie, o czym pan mówi? Jednak sprawdziłem. Po paru miesiącach poszedłem do tego samego sklepu już sam i też mnie obsłużono koncertowo, czyli z cierpliwością wielbłąda na pustyni tłumaczono mi, jak przypuszczam, banalne sprawy. No i kupiłem ten komputer. Ponoć cudo. Przywiozłem do Francji. Tutaj mam laptopa podłączonego do ADSL-u i do odpowiedniej linii. Laptop jest stareńki i drżę o to, czy mi pewnego dnia nie powie au revoir. A to moje jedyne okno na świat, czyli Windows. Próbowałem nowy komputer polski z częściowo anglojęzycznym oprogramowaniem i rzecz jasna z tą jedynie normalną klawiaturą QWERTY, a nie z takimi pomyleńcami, że tam gdzie Y to W, a tam gdzie W to Z i tak dalej. Wkładam płytę CD, idę krok po kroku, jak mi to nakazuje francuska instrukcja. Podłączam Liveboxa, a ten mi mówi, że nie jest w stanie zamontować siebie, czyli ustrzelił mnie. No i co ja mam z tym zrobić? Czy znacie państwo jakieś na to rozwiązanie, w jaki sposób francuskiemu Liveboxowi przemówić do rozsądku, by zechciał zamieszkać w tym polskim komputerze z częściowo angielskim wkładem językowym? Miało być prezent dla żony, to podłączenie do internetu. Żona z kwaśną miną pyta, co z tym internetem? Dzieci płaczą, że tata nie ma się czasu z nimi bawić, tylko paznokcie obgryza do łokci. Rozpacz. Miała być myszka w sieci, jest szczur i to jaki. Pomóżcie, dobrzy ludzie, mój adres internetowy, bo przecież mam jeszcze staruszka laptopa. marek.brzeziński@rfi.fr. Niezła małpa, co? Skoro o dostępie do internetu mowa, to ciekawą sprawę poruszyła gazeta Le Parisien. Otóż chodzi o to, w jaki sposób kontrolować blogi naszych dzieci nastolatków. Wszystko pięknie, ładnie, tyle tylko, że z tym dostępem do internetu przez naszych nastolatków nie jest taka łatwa sprawa. Przede wszystkim chodzi o tak zwane blogi, czyli o dzienniki intymne naszych latorośli. Każdego dnia we Francji powstaje nowych 20 tysięcy blogów. Trudno sobie to wyobrazić. Pomijmy to, czy rzeczywiście francuskie nastolatki są mistrzami jak nie świata, to Europy w tej dziedzinie. Co innego niepokoi, mianowicie zawartość tych dzienników internetowych. Psychologia to doskonale zna. Człowiekowi trudno jest się otworzyć przed drugim człowiekiem w kontakcie twarzą w twarz. Internet daje pewien płaszcz anonimowości. Niby piszesz do kogoś konkretnego, a jednak samotność przed klawiaturą sprawia, że trochę tak jak po paru kieliszkach koniaku, wraca gdzieś zepchnięta w podświadomość odwaga wypowiedzenia tego, czego na ogół byśmy bez tych środków zastępczych nie powiedzieli. Dawid Fejon, ekspert w dziedzinie sieci internetowej, przypomina, że obecne nastolatki to pierwsze pokolenie, jakie urodziło się z myszką w dłoni. Dla ich rodziców komputer jest po prostu nieco bardziej skomplikowaną maszyną do opisania. Dla nich, dla dzieci, otwarciem na świat we wszelkich jego wymiarach i jednym więcej, tym wirtualnym. I tu tkwi sedno sprawy. One nie chcą żyć w normalnym świecie, który uważają za kompletną bzdurę i za kipiel hipokryzji. Dlatego chcą przekazywać to, co czują, to, co myślą, za pomocą środka, który jest im najbliższy. Tę nierealność uważają za jedyny rzeczywisty środek komunikacji. Nastolatki mają po kilka blogów. Te otwarte dla wszystkich, bez żadnych haseł i te dostępne grupie najbardziej zaufanych przyjaciół. Tam bez abrakadabry otwierającej sezam, nie można się dostać. Z jednej strony takie blogi są doskonałą materią dla studiów socjologicznych, bo przecież młody człowiek pisze o tym, co go dotyczy, co go gnębi. A jeszcze w tak egocentrycznym społeczeństwie jak francuskie, w tak egoistycznym wieku, koncentracji na samym sobie, blog jest soczewką, przez którą badacz społeczeństwa może dojrzeć to, co najbardziej cenne. Aktualne troski, myśli, poglądy młodych ludzi, którzy za parę lat będą rządzić tym pięknym krajem, narzucając swoje wizje świata, moralności, architektury, swoje poczucie estetyki, mody, sposobu życia. Dawid Feuillon, autor książki Klucz do internetu, jest zdania, że francuskich blogersów należy uczulić na jeszcze jedną sprawę. Na to, że ich przekonanie o niekaralności i o nieuchwytności pod płaszczem pseudonimu jest mitem. Thierry ma 50 lat, jest kolejarzem. Próbuje skontrolować internetowe poczynania jego syna, ale ten zawsze szybciej zamyka czytaną właśnie stronę internetową. Natalia, 40-letnia urzędniczka, niczego nie sprawdza, bo ma zaufanie do córki. Patryk, zawodowy żołnierz, robi zupełnie inaczej. Wszystko kontroluje od czasu, jak zauważył, że jego 9-letni syn chciał wejść na stronę pornograficzną. Na szczęście pomylił ortografię. A dzieci piszą tym razem już bez listonosza, bo mają tak silną potrzebę zaistnienia. Chcą, aby je zauważono. Anoreksja, samobójstwa, sekciarstwo, satanizm, zdjęcia pokazujące przemoc na kolegach z klasy. To wszystko sprawia, że blogami nastolatków interesuje się nie tylko policja, ale i nauczyciele i psycholodzy. Pamiętnik pisało się zawsze, tylko treści były może inne.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Znany już Państwu dobrze gitarzysta grający muzykę cygańską, Roman otworzył szkołę cygańskiej gitary. Cechą wyróżniającą ją spośród innych szkół muzycznych jest jej ruchomość. Jej pierwsze lekcje miały miejsce w ostatni weekend stycznia w pobliżu Pchlego Targu koło Port de Clignancourt. Przez 10 godzin adepci gitary mieli szansę podjęcia prób dorównania niedoścignionemu mistrzowi w tej dziedzinie, jakim nadal 50 lat po śmierci pozostaje Django Reinhardt. Przewidziane są wizyty szkoły w różnych departamentach Francji, w tym również zamorskich. Przypomnijmy może szefa tej wędrującej szkoły, Roman, który, co warto przypomnieć, grał sporo z innymi Reinhardami, Jajo i Fanto. Posłuchajmy może właśnie fragmentu płyty nagranej wraz z nimi w 2002 roku. Kompozycja Romana Smile for You. Jazz Manouche przeżywa ostatnio wielki rozkwit i nie przestaje być w modzie. Przyczyniły się do tego i obchody 50. rocznicy śmierci Django w 2003 roku i kinematografia. Film Swing Tony'ego Gatliffa, film Woody Allena Accord et Désaccord, wreszcie sukcesy młodych twórców, takich jak San Severino, o którym mówiłam w jednym z naszych niedzielnych spotkań z piosenką francuską, że nie wspomnę już o Birellim Lagren, który na naszej antenie gościł już wielokrotnie. Przypomnijmy tego znakomitego gitarzystę, który zaczynał od fascynacji dżangiem, potem próbował odejść od cygańskich korzeni, aby dość szybko znowu do nich powrócić. Jego płyta, pierwsza nagrana w 1980 roku, nosiła tytuł Drogi do Django, ostatnia z roku 2005, Django Lodge. Sami Państwo widzicie. A ja proponuję Państwu wysłuchanie utworu z wcześniejszej płyty z roku 2001, Je suis seul ce soir. Właściwie nie pozostaje nam żaden wybór na zakończenie naszego spotkania jazzowego. Nie wypada po prostu nie przypomnieć mistrza. Będzie to jak zawsze dużą przyjemnością, dla mnie na pewno, a mam nadzieję, że i dla Państwa również. Oto jeden z jego największych przebojów, Nuage.
Uroków cygańskiego jazzu, czyli jazzu w stylu manusz, dała nam zakosztować Katarzyna Zawicka. Nasza audycja z Paryża na falach radia Radio France International dobiega już tymczasem prawie, że do końca. Ja się z Państwem pożegnam w imieniu całej redakcji. Zapraszam na następne spotkanie z RFI, to znaczy w środę o tej samej porze, ale to jeszcze, jak wspomniałem, nie całkiem koniec audycji, gdyż będą Państwo mogli jeszcze wyszkolić co nieco we francuskim już bez mojej pomocy. Miłego wieczora, miłego dnia, do usłyszenia, a teraz lekcja francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Wysłuchamy dzisiaj ponownie fragmentu sztuki Marivaux La Double Inconstance. Flaminia oznajmia, że opuszcza dwór księcia. Żegnając się z Arlekinem, otwiera przed nim serce i wyznaje, że go kocha, na co Arlekin odpowiada deklaracją wzajemnej miłości i propozycją małżeństwa.
Je suis au désespoir, moi. Me voir séparé pour jamais d'avec vous de tout ce que j'avais de plus cher au monde. Le temps me presse. Je suis forcée de vous quitter, Mais avant de partir, il faut que je vous ouvre mon cœur.
Qu'est-ce, mamie? Qu'a-t-il, ce cher cœur?
Ce n'est point de l'amitié que j'avais pour vous, Arlequin. Je m'étais trompée.
C'est donc de l'amour?
Et du plus tendre. Adieu.
Attendez. Je me suis peut-être trompée, moi aussi, sur mon compte.
Comment? Vous vous seriez mépris? Vous m'aimeriez, et nous ne nous verrons plus. Arlequin, ne m'en dites pas davantage. Je m'en fuis.
Restez.
Laissez-moi aller. Que ferons-nous?
Parlons raison.
Que vous dirais-je?
C'est que mon amitié est aussi loin que la vôtre. Elle est partie. Voilà que je vous aime. Cela est décidé, et je n'y comprends rien. Ouf!
Quelle aventure!
Je ne suis point marié par bonheur.
Il est vrai.
Sylvia se mariera avec le prince et il sera content.
Je n'en doute point.
Ensuite, puisque notre cœur s'est mécompté et que nous nous aimons par mégarde, nous prendrons patience et nous nous accommoderons à l'avenant.
J'entends bien. Vous voulez dire que nous nous marierons ensemble?
Czy dobrze zrozumieliście ten dialog?
Pourquoi Flaminia est-elle au désespoir?
Dlaczego Flaminia jest zrozpaczona?
Parce qu'elle va être séparée d'Arlequin.
Qu'est-ce qu'elle avoue à Arlequin?
Co wyznaje Arlequinowi?
Que ce n'est pas de l'amitié qu'elle a pour lui.
Pourquoi Arlequin dit qu'il s'est trompé?
Dlaczego Arlequin mówi, że się mylił?
Parce que pour lui c'est pareil. Il éprouve de l'amour et non de l'amitié pour Flaminia.
De quoi Arlequin se réjouit-il?
Z czego Arlequin się cieszy?
De ne pas être marié.
Avec qui Sylvia se mariera-t-elle?
Kogo poślubi Sylvia?
Elle se mariera avec le prince.
Et que se passera-t-il pour Arlequin et Flaminia?
Co się stanie z Arlequinem i Flaminią?
Ils se marieront ensemble.
Dialog ten pozwala nam poznać język, jakim mówiono w XVIII wieku. Stan rozpaczy określano wówczas wyrażeniem être au désespoir, zamiast dzisiejszego être désespéré. Flaminia mówi też, że pragnie ouvrir son cœur, czyli avouer ses sentiments, wyznać swoje uczucia. Se mécompter, dosłownie przeliczyć się, jest właściwie synonimem słowa se tromper, pomylić się. A s'accommoder, tak samo jak s'adapter, znaczy przystosować się. Słyszymy również l'avenant w znaczeniu pareillement, podobnie, i par mégarde w znaczeniu par inattention, przez nieuwagę. Słyszymy w tym dialogu, że para zakochanych wyznaje uczucia, a chwilami unika zwierzeń. W efekcie każdy z nich otwiera serce zgodnie z regułami gry. W pierwszym zdaniu Flaminia wyznaje, że jest zrozpaczona, ale zataja jeszcze miłość.
Je suis au désespoir. Me voir séparée pour jamais d'avec vous. De tout ce que j'avais de plus cher au monde. Je suis forcée de vous quitter.
Uskarża się, a słowa więcej mówią o jej uczuciach, niż jej się wydaje. Ale czas nagli, Flaminia chce odejść. Cenne minuty uciekają i zakochani czują, że nie można zwlekać ze zwierzeniami. Lepiej zrozumiemy poczynania bohaterów, gdy przeanalizujemy czasy użyte w dialogu.
Ce n'est point de l'amitié que j'avais pour vous. Je m'étais trompée.
Używając czasu przeszłego niedokonanego, l'imparfait, i formy przeczącej, Flaminia odwleka swoje wyznanie. Niemniej zdradziła już swoje uczucia, chociaż nie otwarcie. Tymczasem Arlequin nie śpieszy się z deklaracją. Flaminia nadal ma więc wątpliwości.
Comment? Vous vous seriez mépris? Vous m'aimeriez?
Mówiąc to, używa trybu przypuszczającego, conditionnel, zamiast orzekającego. O miłości wspomina w kategoriach prawdopodobieństwa,
a zatem pozory zostają zachowane. W naszych czasach ktoś mniej subtelny powiedziałby bez ogródek.
Comment vous vous êtes trompé? Vous m'aimez?
Ale u Marivaux wyznanie uczuć wiąże się z ryzykiem. Najpierw trzeba udawać, że to nie wchodzi w grę. Jak usłyszeliśmy, dialog obfituje w zawoalowane wyznania i chytre wybiegi. Jedynym wyjściem jest ucieczka. Zdradziwszy się, Flaminia próbuje jak najszybciej się oddalić.
Le temps me presse. Je suis forcée de vous quitter. Adieu. Je m'enfuis. Laissez-moi aller.
Flaminia udaje, że jest zmuszona odejść wbrew swej woli. W jej wypowiedziach wyczuwa się grę na zwłokę. Flaminia boi się wyraźnie powiedzieć, że kocha, nie zna przecież uczuć Arlekina.
Il faut que je vous ouvre mon cœur.
Arlekin tymczasem próbuje ją podejść naiwnością.
Ah, qu'est-ce, mamie? Qu'a-t-il ce cher cœur?
Udaje zdziwienie.
C'est donc de l'amour?
Et du plus tendre.
I zdradza się, nigdy nie wypowiadając słowa miłość. Arlekin jest jednak bardziej od niej praktyczny i zatrzymuje ją. Używa trybu rozkazującego.
Attendez. Restez. Parlons raison.
Wydaje się, że uzyskał zwierzenia dziewczyny w ostatniej chwili. Sam natychmiast odwzajemnia się deklaracją miłości. Decyzja została więc podjęta, ślub postanowiony.
Voilà que je vous aime, cela est décidé. Je ne suis point marié par bonheur. Sylvia se mariera avec le prince et il sera content.
Oznajmia Arlekin, a Flaminia stawia kropkę nad i.
Vous voulez dire que nous nous marierons ensemble?
Bohaterowie komedii Marivaux nie chcą brać odpowiedzialności za swoje obietnice, ale słowa, które im się wymykają, zdradzają ich tłumione uczucia. Autor okazuje się naprawdę świetnym znawcą ludzkich serc. Nauczyliśmy się dzisiaj wyrażania rozmaitych, czasem sprzecznych uczuć. Zastosowane formy czasownika, le conditionnel, l'imparfait, l'impératif, oddają stan ducha bohaterów.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale. RFI, ensemble, parcourons le monde.